Tu Radio RMF 24. Teraz porozmawiamy sobie o budżecie, o wielkich liczbach i o naszych małych domowych budżetach, bo te są związane z tym wielkim państwowym. Wyśrubowane na maksa są plany budżetowe na przyszły rok, tak mówi premier. Wraz z ministrem finansów przekonuje, że to jest wyjątkowy plan na wyjątkowe czasy, no, uszyty wręcz wizjonersko, tak by Polska była bezpieczna w sensie obrony narodowej, ale też żeby bezpieczne były finanse publiczne. O tych planach budżetowych na przyszły rok porozmawiam teraz z ekonomistą, profesorem Grzegorzem Kołodką, byłym wicepremierem i byłym ministrem finansów. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, premier Donald Tusk powiedział tak, że no musimy się zbroić i w czasie, kiedy jesteśmy zagrożeni przez Rosję, nikogo deficyt nie będzie obchodzić. A ja mam chyba dowód, że się premier myli, bo założę się, że pana profesora deficyt obchodzi.
Nie sądzę, żeby tylko mnie to obchodziło i interesowało, ale także liczne grono ekonomistów, ludzi przedsiębiorczości, biznesu, a także rynków finansowych i kapitałowych, w tym naszych obserwatorów zagranicy, a to ma znaczenie na to, wpływ na to, jak oni będą się zachowywali i co będzie się działo. Wobec tego deficyt ma wielkie znaczenie, zwłaszcza, że nie jest to jakiś jednorazowy przypadek, tylko ten deficyt występuje już od wielu lat i w ostatnich latach, także już w tym okresie obecnego koalicyjnego rządu z panem premierem Tuskiem na czele, się zwiększa. Wobec tego powinny również rosnąć zainteresowania tym, skąd to się
kogo
bierze.
W takim razie, panie profesorze, pana zdaniem, kogo miał na myśli premier Donald Tusk? No bo na przykład mnie też obchodzi ten deficyt. Sobie wyliczyłem z wielkim przybliżeniem, że mnie pracującego podatnika rząd zadłuża teraz na jakieś, no może nawet 1000 złotych miesięcznie. To przecież ja tego nie spłacę nigdy, jak to się nie zmieni. To już wiem, ale czy mnie będzie w ogóle stać na obsługę tego długu? Innymi słowy, czy państwo, aby nie zadłuża się nadmiernie, czy nie przekraczamy jakichś progów ostrożnościowych?
Nie wiem, kogo pan premier miał na myśli, mówiąc niesłusznie, że deficyt mało kogo obchodzi, dlatego że powinien obchodzić no przede wszystkim premiera, cały rząd, ministra finansów, a także tych, którzy naprawdę mają na uwadze dobro polskiego państwa, społeczeństwa i gospodarki. Ten deficyt jest już na poziomie zagrażającym stabilności ekonomicznej. I to jest pewne niebezpieczeństwo i nie wiem nawet, czy to nie jest większe niebezpieczeństwo, przed jakim stoi państwo polskie, niż to, o którym słyszymy bez przerwy, że podobno ktoś ewentualnie może na nas napaść i dlatego trzeba się zbroić po zęby. Zresztą jedno z drugim się wiąże, dlatego że główną przyczyną tego, że ten deficyt jest tak duży, olbrzymi powiedziałbym wręcz, jest przerost wydatków zbrojeniowych nazywanych obronnymi. Tak, o bezpieczeństwo państwa, także w sensie wojskowym, militarnym, każdy odpowiedzialny polityk musi się troszczyć, tylko bezpieczeństwo nie polega na często nieprzemyślanym maksymalizowaniu, śrubowaniu wydatków militarnych, tylko na trosce politycznej, dyplomatycznej, militarnej o zachowanie równowagi. I z tego też punktu widzenia nasze wydatki, mówię o wydatkach polskich, są już nadmierne, mówię o tych wydatkach wojskowych, militarnych, nazywanych obronnymi. One już są nadmierne i one wcale nie muszą być tak wysokie.
Panie profesorze, ale jak to nadmierne, skoro na razie to nam brakuje amunicji naszej armii, a dron wlatuje niezauważony na nasze terytorium, to chyba jeszcze trzeba bardzo dużo wydać. Nie ma obrony cywilnej w Polsce, nie mamy schronów dla takiej części ludności, jak w innych krajach.
Nie trzeba wydawać mądrzej. Łatwiej w polityce, nie tylko tej nazywanej obronną, ale w ogóle w polityce, co także obserwowałem, będąc czterokrotnie wicepremierem i ministrem finansów i przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, politykom łatwiej przychodzi wydawać coraz więcej publicznych pieniędzy niż coraz mądrzej. I z tego też punktu widzenia pan wskazuje na jakieś punkty w wydatkach naszego sektora obronnego. Jeśli czegoś brakuje, to należy oczywiście ten problem zaadresować, ale znowu wielu elementów jest w tej naszej obronności, wojskowości zbyt dużo. Tam jest olbrzymie marnotrawstwo. Najwyższa Izba Kontroli, NIK, niedawno wskazała po kompleksowych badaniach, w jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej w ostatnim okresie gospodaruje naszymi publicznymi środkami na liczne uchybienia, niedoskonałości, niedociągnięcia. Tym się po prostu trzeba zająć. Można mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa, także militarnego, wojskowego, przy niższy niż obecny poziom wydatków, pod względem, że się będzie wydawało rozumnie, a tego niestety brakowało i za czasów poprzedniego rządu, i ten obecny rząd z jego ministrem obrony narodowej pod tym względem bynajmniej nie są lepsi.
Panie profesorze, konstytucja nie pozwala, żeby dług był większy niż 60%, prawda? Jeśli mówimy o tych wydatkach, o deficycie i o tym, jak ten deficyt się kumuluje i tworzy właśnie dług państwowy. Minister finansów wczoraj zapowiedział, że wedle wyliczeń związanych z tym budżetem po przyszłym roku, ja nie wiem, czy dokładnie pamiętam tę liczbę, ale jakoś tak się to mieści pod tym pułapem 60%, tam jest około 58 albo 58 przecinek coś, albo 57. 7, coś nawet. Tymczasem podał też minister finansów, że wedle unijnej statystyki, i tutaj też nie wiem, czy dokładnie to pamiętam, to jest 68%. O co tu chodzi? To jesteśmy bezpieczni, czy nie?
To wiemy, tak. Problem czasami, no tak bywa również w polityce. To nie jest statystyka, to jest polityka. Są różne definicje i przy zastosowaniu jednej definicji jesteśmy wciąż i wydaje się, że jeszcze możemy być przez wiele lat albo nawet i zawsze poniżej tego progu ostrożnościowego równoważącego 60% naszego produktu krajowego brutto, ale w powszechnie stosowanych w państwach Unii Europejskiej definicji unijnej, która uwzględnia całokształt finansów publicznych, zarówno budżetu centralnego, budżetu państwa, który realizuje rząd, jak i budżetów samorządów, a więc władz terytorialnych, to my już zdecydowanie przekraczamy 60%, przy czym to, co jest zapisane w polskiej konstytucji, odnosi się do zdefiniowania poziomu deficytu i zadłużenia publicznego w naszym systemie księgowości. Wobec tego daleko jeszcze do tego przekroczenia tych polskich 60%, ale te europejskie to my już przekraczamy. I stąd się bierze to pewne zamieszanie czy nieporozumienia. Ale tak to często też w polityce bywa, że zmienia się definicje i udaje się, że jest lepiej. Ja przy innej okazji przytaczałem to, jak za czasów neoliberalnych rządu pani premier Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii 11-krotnie zmieniono definicję bezrobocia i okazało się, że 10 razy ono niby spadło, a tylko raz się nie zmieniło. Otóż wcale nie spadło, tylko zmieniono definicję. I czasami do tego politycy uciekają, pokazując, że sytuacja jest nieco mniej gorsza niż ona jest w rzeczywistości, a jest zła.
Jeśli chodzi o tę magię liczb, to ja chciałbym przekazać takie pytanie od jednego z naszych kolegów z redakcji, który zapytał mnie tak, no mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Unii, tak mówi premier, ponad 3% rośnie to PKB, ale jednocześnie się zadłużamy, zauważył kolega, jak przeczytał wczoraj artykuł o tych planach budżetowych, w ciągu roku na 6-7% PKB państwo się zadłuża. To ile warty jest ten wzrost, zapytam w jego imieniu, to my się rozwijamy na kredyt?
Rozwijamy się na kredyt. W dużym stopniu właśnie ten wzrost statystycznie no niebagatelny, on jest finansowany przyrostem długu publicznego, a ponadto jest to także w olbrzymiej mierze niestety wzrost jałowy. Może się nim cieszyć pan premier, choć jemu się dziwię, natomiast mieszkańcy polskich miast i wsi niekoniecznie, dlatego że ten wzrost gospodarczy jest w dużej części nakręcany właśnie tym militaryzmem, śrubowaniem tych wydatków obronnych, militarnych, ale to nie przyczynia się do jakiegokolwiek zwiększania, zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych polskiego społeczeństwa. Ponadto co do tego, jaki będzie ten wzrost, no to się jeszcze okaże. Tutaj mówimy o 3,5%, ale na przykład dzisiejszy tygodnik The Economist prognozuje na ten rok tylko 3,1 i powtarzam, część tego wzrostu jest po prostu jałowa, bo wzrost ma służyć nie satysfakcji polityków, tylko lepszemu zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa.
To ma być budżet inwestycji, także się będziemy rozwijać. Taki tytuł gdzieś widziałem wczoraj w mediach przynajmniej, że to będzie budżet inwestycji. Premier, minister finansów podkreślają, że dużo teraz inwestujemy, a minister finansów ogłosił, to mnie zaintrygowało, że inwestycje będą wyższe niż wieloletnia średnia w przyszłym roku. Co to jest ta wieloletnia średnia? Z ilu ona jest lat?
A to trzeba zobaczyć, jaki okres pan minister finansów wziął pod
Nie
uwagę.
wiem,
Był
nie powiedział.
przecież kilka lat temu okres pewnej zapaści gospodarczej związany z pandemią paskudnego koronawirusa COVID-19. Wobec tego, jeśli będziemy te lata brali jako podstawę, do której się porównujemy, no to to nam zaniża tę średnią. Natomiast pytanie zasadnicze brzmi takie, czy dobrze są wykorzystane możliwości, które tkwią w polskiej gospodarce i jak od tej strony jest ustawiony ten budżet. Ja czterokrotnie robiłem budżety w czterech różnych rządach premierów po kolei, Pawlaka, Oleksego, Cimoszewicza, Millera. I zawsze podchodziłem do budżetu i także teraz, patrząc na to jako człowiek nauki, tak to traktuję, budżet jest głównym instrumentem, podstawowym instrumentem z jednej strony dbania o spójność społeczną, a z drugiej strony formowania kapitału, który jest podstawą finansowania długofalowego rozwoju. I z tego też punktu widzenia zarówno budżet bieżącego roku 2025, jak i rządową propozycję na rok następny, 2026, trzeba ocenić zdecydowanie negatywnie. Jest to budżet źle skonstruowany przy złej strukturze dochodów i przy złej strukturze wydatków, właśnie z punktu widzenia tego, czemu ma to służyć, spójności społecznej i formowaniu kapitału, który ma finansować rozwój w długim okresie. Ten budżet jest skutkiem tego, że zarówno nadmierne są wydatki militarne, jak i wydatki socjalne. I dramat, bo sytuacja jest naprawdę politycznie bardzo skomplikowana, polega na tym, że obecny rząd, obecnie rządząca koalicja, ani też jej poprzednicy i być może następcy nie za bardzo mają pomysł, jak wyjść z tej sytuacji. Z tego też punktu widzenia ja wcale nie zazdroszczę ministrowi finansów, bo on tutaj występuje nie tyle jako główny ekonomista Rzeczypospolitej, ale jako główny księgowy. Praktycznie minister finansów nie ma żadnego wpływu na to, jak się kształtują wydatki. O tym decydują procesy polityczne, a nie minister finansów. I nie jest również w stanie dostosować do tego dochodów. Wobec tego skazuje nas ta polityka na pogłębiający się deficyt, a to, co sprawnie robi Ministerstwo Finansów i jej szef, to jest pokazywanie, że w tym roku ten deficyt będzie nieco większy niż to wcześniej zapowiadano i w związku z tym, pomimo że on będzie w roku następnym bardzo wysoki, około 6,5%, to on niby spada. Ale to są założenia, które nie opierają się o twarde realia gospodarcze. Ja obawiam się, że sytuacja będzie gorsza niż to zarysował projekt budżetu państwa, a to jest dopiero początek całego procedowania, bo teraz będzie faza konsultacji społecznej, gdzie mało kto będzie starał się zmniejszyć wydatki, a raczej wszyscy będą starali się podnosić te wydatki, tego będą żądać, a potem jeszcze będą także procedury sejmowe i również moje doświadczenia są takie z lat, kiedy sprawowałem funkcję głównego jednak tego właśnie stratega gospodarczego i ministra finansów, że w tym etapie te założenia, które przedstawił minister finansów, są jeszcze bardziej skomplikowane i cały budżet się psuje.
Panie profesorze, jeśli chodzi o te świadczenia socjalne, to rząd potwierdza, że nie będzie ich zabierał. No natomiast rząd szuka nowych dochodów, nowych podatków, czy też raczej podniesienia podatków. I tutaj jest mowa o napojach alkoholowych, napojach z cukrem, ale także z tauryną, czyli tych energetyków. Planuje też podnieść podatki od wygranych w grach losowych. No ale prezydent Karol Nawrocki podpisał przed drugą turą wyborów tę deklarację toruńską z panem Mentzenem. No i teraz wbrew tej zasadzie, co szkodzi obiecać, potwierdza, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków dla ludności. Ale może skoro rujnujemy się na te zakupy, jak pan mówi, broni, bo grozi nam wojna, to może też warto pomyśleć, żeby ludność jednak nie piła i nie oddawała się hazardowi. To są dobre, tak poważnie pytając, dobre kierunki podnoszenia podatków? To są dobre pomysły?
Nie, to są złe pomysły. Powiedział pan, grozi nam wojna. Żadna wojna nam nie grozi i tak długo jak społeczeństwo będzie szantażowane tą iluzoryczną wojną, która ma nastąpić, będziemy dalej brnąć w to bagno w postaci maksymalizacji wydatków militarnych i lotyśmy do ognia będzie trwał. Ja wiem, że jest określona sytuacja polityczna, ale rozmawia pan w tej chwili z ekonomistą, więc mówię jako ekonomista, że to trzeba przerwać. Potrzebny jest główny strateg ekonomiczny, ten właśnie główny ekonomista Rzeczypospolitej, który będzie koordynował całokształt polityki społeczno-gospodarczej, w tym socjalnej, obronnej, mieszkaniowej, ekologicznej i wszystkich innych aspektów, i tego nie ma w tym rządzie, i dlatego ten rząd po prostu sobie coraz mniej radzi z tą sytuacją. Teraz na to nakłada się jeszcze skomplikowana sytuacja polityczna, gdyż w niektórych posunięciach racjonalnych, gdyby takie rząd podejmował, niekoniecznie i nie zawsze będzie temu sprzyjał z kolei prezydent. Sytuacja wobec tego staje się coraz bardziej dramatyczna i to, o czym pan mówi, a co już jest sygnalizowane przez polityków, a gdzie będziemy widać, obserwować starcia pomiędzy rządem a prezydentem, to będzie próba łatania tej dziury jakimiś plastrami w postaci podniesienia a to akcyzy na alkohol, a to jakiegoś innego mini podatku. My tu mówimy o dziesiątkach, setkach miliardów złotych, natomiast minister finansów próbuje gdzieś znaleźć kilka miliardów. Przecież to nie jest rozwiązanie tej sytuacji. Sądzę, że to pójdzie, co jest też złym kierunkiem, w inną stronę, że wystąpią władze koalicyjne z nową ideą jakiegoś specjalnego podatku, który będzie się pewnie bardzo ładnie nazywał podatek obronny albo podatek patriotyczny, dalej strasząc społeczeństwo tym niebezpieczeństwem wojny, licząc na to, że społeczeństwo to przełknie, a prezydentowi trudno będzie się temu przeciwstawić.
A jakby to miało wyglądać pana zdaniem? Są jakieś takie przykłady? Są jakieś takie przykłady praktyczne? Jakby taki podatek miałby działać? To by co? To by było dodatkowy PIT?
Ja nie
miałem
żadnych propozycji, dlatego że jestem przeciwnikiem.
Nie chce pan podsuwać, ja wiem, ale...
Mówię, że to pójdzie w tym kierunku, że skoro jest wyższa konieczność, to trzeba uciekać się do rozwiązań specjalnych, ale tu nie ma żadnej wyższej konieczności. Tu jest po prostu konieczność zachowania rozsądku ekonomicznego i z tego też punktu widzenia należy zatrzymać tą euforię militarystyczną i ustalić wydatki tak zwane obronne na poziomie co najwyżej 3,5%, choć i to jest moim zdaniem za dużo, bo tyle wymaga i to nie w tym roku, a dopiero za kilka lat, decyzja NATO sprzed kilku tygodni, i wyzwolić w ten sposób kilkadziesiąt, 60 albo i więcej miliardów złotych, aby zmniejszyć deficyt. Podobnie należy kompleksowo podejść do fundamentalnego zrewidowania całego systemu transferów socjalnych, dlatego że tam są pewne elementy, które są nieracjonalne w tym systemie, jak na przykład dodatek rodzinny znany jako 800+, nawet dla tych, którzy są płatnikami drugiego progu podatkowego i bynajmniej nie cierpią na niedostatek, tylko wręcz są nawet tą najbogatszą warstwą społeczeństwa.
Czyli jest pan za tym, żeby kryterium dochodowe wprowadzić do tego podatku, do tego 800+.
Uważam, że należy powiedzieć wyraźnie, że deficyt nie może przekraczać rok po roku 6%, bo to zagraża bezpieczeństwu finansów publicznych, czyli interesowi publicznemu, czyli polskiemu społeczeństwu i państwu. I z tego punktu widzenia trzeba zrewidować stronę dochodową i wydatkową. I strona dochodowa nie może polegać na... Strona dochodowa nie może polegać na podnoszeniu, ja wiem, na małpki czy pół litrówki akcyzy.
No ale panie profesorze, może ziarnko do ziarnka zbierze się miarka, no bo pan nie, podważa sens takiej struktury wydatków, jaką mamy. No ale rząd nie chce z tego wycofać.
Nie należy zwiększać obciążeń podatkowych polskiego społeczeństwa i polskiego biznesu, polskiej gospodarki. Należy racjonalizować.
To skąd wziąć te pieniądze?
Wydatkową. Natomiast jeśli chodzi o podatki, to ten system jest już tak fatalnie skonstruowany obecnie, że on też wymaga fundamentalnej przebudowy, ale nie pod kątem zwiększenia dochodów do budżetu, tylko pod kątem właśnie tego, żeby system podatkowy sprzyjał o tym, o czym powiedziałem wcześniej, spójności społecznej i formowaniu kapitału, a nie iluzorycznemu łataniu dziury, bo im bardziej oni tę dziurę starają się łatać, i poprzedni rząd, i obecny, tym ta dziura jest większa. Czy tego nie widać? Przecież to jest droga, która prowadzi do poważnych perturbacji gospodarczych. My tak możemy jeszcze pociągnąć, może i następny rok, a może nawet i kilka, jeśli uda się utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego, ale to wcale nie jest pewne. Jeśli udałoby się utrzymać ponadprzeciętne tempo wzrostu gospodarczego, ono wcale takie strasznie wysokie nie jest, ledwie przekraczając 3%, to przy zamrożeniu większości wydatków można byłoby liczyć na to, że w kolejnych latach nie dojdzie do kryzysu. Ale tu trzeba także innego radykalnego posunięcia, o którym w ogóle ten rząd nie mówi. Trzeba radykalnie zweryfikować zatrudnienie w resortach centralnych. Było tyle szumu, znowu wiele hałasu o nic, o słynną restrukturyzację rządu pana premiera Tuska i kolejne udawanie, że się coś restrukturyzuje, zamiast zasadniczo ograniczyć liczbę resortów, zmniejszyć zatrudnienie, biurokrację, często bezprodukcyjną, bardzo kosztowną. Idzie się w tym kierunku, żeby tu podnieść akcyzę, tam podnieść opodatkowanie sektora bankowego, a może jeszcze
gdzieś. A właśnie, a ja panu przerwę, pozwolę sobie przerwać, no bo pan skrytykował już tę stronę wydatkową i powiedzmy tą lekką rękę, którą rząd wydaje pieniądze. I skrytykował pan też działania na takim gruncie PR-owym tego rządu. No wydaje się, że rzeczywiście jest w tym sprawny, chociaż jakaś taka niepamięć społeczna i trochę też po stronie mediów w tym na pewno pomaga. Ale skoro pan mówi o tym podatku dla banków, bo chciałbym, żebyśmy teraz się zajęli tą stroną dochodów troszkę, chociaż rozumiem, że pan jakby krytykuje całą koncepcję, ale jeśli chodzi o podatek dla banków na przykład, to ma być, przypomnę, zamiast 19, 30%, bo normalny CIT to jest 19% dla wszystkich firm, a banki miałyby płacić 30% w przyszłym roku, potem o ile pamiętam 26% i 23% na trwałe miałby być ten podatek podniesiony CIT. No banki rzeczywiście toną w zyskach w czasie, kiedy w budżecie jest taka wielka dziura, zarabiają w 2 lata, no prawie 100 miliardów złotych. To jest może dobry kierunek, dobry pomysł?
Nie, to też nie jest dobry pomysł, dlatego że on różnicuje gospodarkę i system fiskalny według kryterium sektorowego.
Niesprawiedliwe.
Jest pytanie, dlaczego akurat ta część gospodarki miałaby być obciążona, zyski, które tam są wypracowywane w większym stopniu niż gdzie indziej. To jest właśnie kolejny przykład ratowania, które mądrość ludowa nazywa chwytaniem się brzydki.
No ale oni więcej zarabiają, no to wie pan, no to trudno ściągać pieniądze z kogoś, kto ich nie ma. No trzeba redaktor ściągnąć z bogatego.
Ciągle zadaje pytania swoje właśnie w tym stylu narracji, którą chce prowadzić ten rząd. To jest zła droga. Należy postawić barierę tej eskalacji i temu szaleństwu fiskalnemu, które polega na tym, że rząd swoją polityką nie potrafi zrównoważyć strumienia dochodów i wydatków ani na bieżąco, ani w długiej perspektywie. Ten rząd ma nadzieję, a nadzieja to nie jest strategia. Ten rząd potrzebuje strategii. Trzeba temu rządowi w tym pomóc. I nawet jeśli ta strategia miałaby doprowadzić do tego, że przegra ta koalicja obecnie rządząca wybory, ale poprawi się wskutek jej działań, sytuacja finansów publicznych i polska gospodarka będzie miała zdrowsze podstawy, co będzie służyło na dłuższą metę polskiemu społeczeństwu, to warto zracjonalizować system budżetowy i przegrać wybory, niż przegrać je przy pobagarsaniu systemu budżetowego, a na razie idzie to w tym kierunku. To nie jest ani rozsądne politycznie.
No niech pan to powie działaczom partyjnym. Niech pan to powie działaczom partyjnym. Chyba się z panem nie zgodzą.
Jest jedno nieortodoksyjne rozwiązanie, które w tej sytuacji można rozważyć i to chcę zgłosić państwu pod rozwagę. Otóż jest taka kategoria jak rezerwy walutowe państwa, którą administruje niezależny od rządu i od parlamentu, od Sejmu i Senatu
NBP,
i od prezydenta,
tak jest.
Narodowy Bank Polski. Te rezerwy są też zbyt duże i to są właśnie rezerwy na trudne czasy. Te czasy są trudne, jeśli one są w rzeczywistości tak trudne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak to polscy militaryści uważają, to należy
wydać.
W porozumieniu rząd, parlament, prezydent, bank centralny sięgnąć do części tych rezerw, pozostawiając je na takim poziomie, które gwarantują bezpieczeństwo polskiego systemu monetarnego i jednorazowo zasilić nasz wysiłek obronny zasobem, a nie strumieniem, bo strumienie muszą się równoważyć i z tego też punktu widzenia to jest moim zdaniem jedyne rozwiązanie, które mogłoby mieć w tej chwili zastosowanie, dlatego że wydatki obronne na tym poziomie, że mają już przekraczać 5% PKB, to jest po prostu coś, co według militarystów zapewnia bezpieczeństwo państwa polskiego, ale powinien być świadomość, że to po prostu grozi bezpieczeństwu, dlatego że taka polityka finansowa nie może utrzymać się na dłuższą metę.
Naprawdę. Panie profesorze, dobrze, a szczegóły mamy prawie, bilion, czyli 1000 miliardów złotych, mniej więcej tych zasobów, tej rezerwy NBP. To ile by pan z tych zasobów
zużył? Ja nie jestem ministrem finansów, proszę mi nie zadawać takie pytania, a pokazuję kierunek rozumowania. Niech mnie pan nie pyta, jakie mają być podatki. Ma być po prostu system, a nie dziurawe rozwiązania, które proponuje ten rząd. Powiedziałem, na takim poziomie, którego wymaga rzeczywista troska o polski sektor obronny, który może być ewentualnie zasilony jednorazowym zastrzykiem, a nie strumieniem z roku na rok, dlatego że ten amok w postaci zwiększania wydatków, który niestety udziela się nie tylko Polsce, a pod wpływem fatalnego Trumpa 2.0, także innym państwom NATO, że ma być 5% PKB na tak zwaną obronę narodową, powoduje to, że brakuje coraz bardziej środków na inne cele. To psuje tkankę społeczną. My jesteśmy naprawdę na złej drodze i ten budżet nie będzie wiele lepszy od tego, co zaproponował pan minister Domański, co proponuje teraz rząd. Może coś się uda tam w nim poprawić, coś zmienić. Tu trzeba naprawdę radykalnego przełomu. I jest pytanie, w jaki sposób pomóc naszej klasie politycznej, żeby to zrozumiała i spróbowała tego przełomu dokonać. Warunkiem wstępnym jest to, że musi być główny ekonomista Rzeczypospolitej i to jest zadanie, które powinien rozwiązać premier Tusk pilnie, ale nie widzę nawet chęci, woli i zdolności co do tego.
Panie profesorze, nie chcę pana irytować jeszcze bardziej, ale no pytam pana o te rozwiązania szczegółowe, bo był pan kiedyś ministrem finansów, stąd moje pytania o opinię. I na koniec jeszcze, bo czas nam się kończy. Ostatnie
pan
pytanie.
Nie irytuje,
obiecuję.
Ja tylko grzecznie odpowiadam.
Ja troszkę żartuję. Ja troszkę żartuję oczywiście.
Niekonwencjonalne rozwiązania, bo sytuacja jest niekonwencjonalna tak jest. I nie można iść tą ścieżką, którą próbuje, nie tylko próbuje, idzie poprzedni rząd, obecny rząd, poprzedni prezydent, obecny prezydent. No trzeba im spojrzeć w oczy i powiedzieć, panie i panowie, wy się mylicie. To nie jest droga, która służy.
Pytanie, czy chcą to wiedzieć, czy myślą w krótszej perspektywie niż pan, panie profesorze, na przykład w perspektywie wyborczej.
Już powiedziałem panu, że jesteś niekonwencjonalną. Ten rząd, moim zdaniem, dobrze by się przysłużył sprawie polskiej, gdyby wprowadził takie rozwiązania, o ile prezydent na to pozwoli, żeby nawet jeśli będą krótkookresowo niepopularne, spowodowały to, że przegra następne wybory parlamentarne, ale przynajmniej dobrze się zapisze na polskiej ścieżce historycznej, że ratując finanse publiczne w rzeczywistości pomógł polskiemu państwu, społeczeństwu i gospodarce.
Dobrze, no brzmi to rzeczywiście szumnie. Miejmy nadzieję, że jest taka świadomość w głowach polityków. Ostatnie pytanie dotyczące podatków. Mówi pan o Donaldzie Trumpie. On się mocno sprzeciwia podnoszeniu podatków dla big techów. Podatek cyfrowy, taka idea jest w Polsce. No to by na biednego nie trafił. No z naszego budżetu, a więc z naszych kieszeni płynie do amerykańskich koncernów zbrojeniowych, choćby dziesiątki miliardów płyną, to od również amerykańskich koncernów cyfrowych nieco by wróciło, tak sobie żartuję. Pan by taki podatek wprowadził cyfrowy, mimo tych gruźb Donalda Trumpa, że odpowie cłami?
Tak, akurat bym go wprowadził, ale nie w tym celu, żeby zwiększać dochody do budżetu, redukując deficyt i łatając dziurę, tylko znowu w ramach tego, że różne sektory gospodarcze powinny być traktowane w taki sam sposób i nie powinno być żadnych wyłączeń. Natomiast najprawdopodobniej tego też polskie władze nie zrobią, dlatego że postępuje wasalizacja całej Unii Europejskiej w stosunku do Stanów Zjednoczonych i zresztą nie tylko za czasów Trumpa 2.0, ale także wcześniej i jak sądzę, jednym z elementów być może przyszłotygodniowej rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa będzie to, żeby takiego
przestroga, żeby tego nie tykać.
Stosować.
Zatroskany ekonomista profesor Grzegorz Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękujemy za te opinie i za te przestrogi.
Ja dziękuję za zaproszenie.